W przeglądzie prasy na początku zaglądamy do Gazety Polskiej codziennie. Informacje o tym, że dwie duże agencje ratingowe, Fitch i Moody, oczekują w Polsce wzrostu gospodarczego na poziomie 4,2%. To jest duży wzrost gospodarczy. A za chwilę, czyli o godzinie 8:15 w studiu przywitamy ministra finansów i będziemy mieli okazję do tego, żeby zadać kilka pytań na temat tego, co w finansach naszych słychać, co w naszych finansach się dzieje, jaki przewidujemy deficyt budżetowy, a może nie przewidujemy deficytu budżetowego na koniec roku 2019. Ale pierwsza strona to jest Gazety Polskiej codziennie, to jest zdjęcie uśmiechniętego prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Pamięć: jako prezydent Polski potrafił zatrzymać rosyjską agresję na Gruzję i inne państwa bałkańskie. Jako prezydent Warszawy wystawił Niemcom rachunek za zniszczoną podczas II wojny światowej naszą stolicę, a także doprowadził do utworzenia Muzeum Powstania Warszawskiego. Jako prawnik bezinteresownie wspierał opozycję antykomunistyczną, ryzykując nie tylko karierę, lecz także życie. Wczoraj przypadała 70. rocznica urodzin świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego. Panie prezydencie, pamiętamy i oczywiście wiemy, że też to są urodziny Jarosława Kaczyńskiego. Też wczoraj przypadała 70. rocznica, czyli 70 lat skończył lider Prawa i Sprawiedliwości. Rzeczpospolita na pierwszej stronie: mizerne efekty walki z lewymi fakturami. Sprzedawcy fałszywych kosztów wciąż są bezkarni. Nadal nie postawiono zarzutów karnych osobom stojącym za trwającym od 2010 roku procederem opisanym w marcu przez Rzeczpospolitą. To też może być pytanie do ministra finansów, który pojawi się w radiu, ale też w Rzeczpospolitej. Widzę wywiad z szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego i tytuł tego: deklaracja Polska-USA to szansa dla całej Europy. Będziemy gościć szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego w Poranku Wnet, z czego się bardzo cieszymy, bo można zadać pytanie i o wizytę w Stanach Zjednoczonych, ale też o polskie wojsko, które wybiera się i będzie stacjonować w Libanie, w takiej strefie bardzo trudnej i bardzo napiętej na samej granicy z Izraelem. Z kolei ze świata: USA wysyłają na Bliski Wschód kolejny 1000 żołnierzy. Iran zawiadamia o wznowieniu produkcji wzbogaconego uranu. To też wiadomość z dzisiejszej Rzeczpospolitej. I teraz patrzymy na dziennik Gazety Prawdą. Oddaj nam swoją twarz. Programowani przez polityków, państwo permanentnej inwigilacji, utracone prawo do błędów młodości. Artykuł na stronie 32. Może uda się do tego artykułu zajrzeć o godzinie 9 i wtedy podczas przeglądu prasy zacytować fragment tego artykułu. Nazwą mnie katorzecznikiem, i to jest wywiad na drugiej stronie. Z rzecznikiem praw dziecka rozmawia Mikołaj Pawlak. Druga strona dziennika Gazety Prawnej. Nasz dziennik z kolei na pierwszej stronie: zły lobbing. Do dyrektorów gdańskich szkół wpływają kwestionariusze z tendencyjnymi pytaniami o naukę religii. Rodzice skarżą się, że ich dzieci uczęszczające na lekcje religii są dyskryminowane i wręcz zniechęcane do uczestnictwa w nich. To jest wiadomość z pierwszej strony naszego dziennika i pytanie: kto upomni się o chrześcijan? Czy Bruksela przyjmie propozycję polskiego resortu sprawiedliwości dotyczącą obrony prześladowania chrześcijan? Znak zapytania i odpowiedź na piątej stronie naszego dziennika. Oczywiście w studio też tygodnik Gazeta Polska. Kaczyński, Morawiecki. Jesienne wybory najważniejsze od 1989 roku. Specjalnie dla nas, czyli wywiadu udzielił i Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki, albo wypowiedział się, bo jeszcze nie udało się zajrzeć do wnętrza Gazety Polskiej, tygodnika Gazeta Polska. Też informacja o samolotach F-3. F-35, samolot, którego boją się Rosjanie. I zdjęcie samolotu. My samolotu F-35 nie boimy się, bo tym samolotem będą latać polscy piloci. Ale do przeglądu prasy dołączymy też przegląd wnet.fm, bo tam państwo mogą odnaleźć coś, co jest radiową perełką. W niedzielę, a właściwie w sobotę, to się zaczęło dzień Bloomsday, czyli dzień Jamesa Joyce'a, był w niedzielę 16 czerwca na antenie Radia Wnet. Tomasz Wybranowski, Tomasz Szustek i cała ekipa studia Dublin pracowała i też pokazała, w jaki sposób w stolicy Irlandii ten dzień Joyce'a, Bloomsday, się odbywa i też udało się z bardzo ważnymi osobami porozmawiać. I teraz jest okazja, żeby sobie jedną z tych rozmów przypomnieć.
Panie i panowie, i teraz ten wywiad posłuchajmy, a będzie tłumaczył Tomasz Szustek. Senator Norris.
Panie senatorze, dzień dobry, jesteśmy z Polskiego Radia Wnet. O, jak wspaniale. Mamy kilka pytań, jeśli można. Dziś jest ten dzień, dzień szczególny dla wszystkich, którzy kochają twórczość Joyce'a. Tak, oczywiście. Czy mógłby pan powiedzieć, dlaczego Joyce jest tak popularny w świecie i w szczególności jego powieść Ulysses? Ale nie zawsze tak było. Ja zacząłem swoją przygodę z Joyce'em ponad 60 lat temu i wtedy był on bardzo niepopularny. Zaczęliśmy wtedy obchodzić dzień Bloomsday. Ja zacząłem chodzić po Dublinie i odgrywać sceny z Ulyssesa w tych oryginalnych miejscach, w których one były osadzone w powieści. I to zaczęło przynosić efekty, rozwijać się, szczególnie w 1982 roku, w stulecie urodzin Joyce'a, gościliśmy całą masę naukowców, literaturoznawców z całego świata i oni wszyscy wzięli udział na ulicach Dublina w odgrywaniu tych scen z jednego rozdziału Ulyssesa, z rozdziału Wandering Rocks. I to było sfilmowane i było potem w wiadomościach na całym świecie i to bardzo pomogło nam w wypromowaniu Bloomsday. I oczywiście Joyce dzisiaj jest popularny, bo jego książki są śmieszne, ale są też takie ludzkie, ale są też tak mądre i ludzie lubią je czytać i lubią czytać i poznawać, poczuć tę atmosferę epoki. Ludzie lubią się przebierać też w stroje z epoki, śpiewać piosenki z tamtych czasów króla Edwarda. A co by pan powiedział ludziom, którzy zaczynają czytać Ulyssesa i po kilku stronach, rozdziałach poddają się i porzucają książkę? I senator odpowiedział, tej książki trzeba posłuchać. Na przykład w rozdziale Proteus Stefan Dedalus idzie wzdłuż brzegu morza, rozważając zagadnienia. Od zawsze kłopoczący umysł artysty, takie jak tu dać formę, kształt, trwałość ludzkiej egzystencji, która jest przecież w ciągłym ruchu, zmianie i to się wzajemnie zaprzecza, to zaprzeczenie. I Dedalus miał takie właśnie metafizyczne, filozoficzne myśli z całym bagażem filozoficznej myśli europejskiej, ale miał też pomoc w tym myśleniu, całkiem namacalną pomoc. Ołówek i kartki papieru wzięte z biblioteki. I jak idzie tą plażą, to robi sobie notatki i jak dzisiaj na to się spojrzy, to wygląda to szaleńczo, bez ładu i składu. Słyszeliśmy przed chwilą profesora, jak to brzmiało i on pyta, co to u diabła jest. Ale jeśli tego posłuchać, to od razu można odkryć, że Stefan stara się ująć w litery alfabetu dźwięki morskich fal na plaży. I to jest od razu zrozumiałe, że jest to coś, chociaż nie jest to nic, bo nie jest to w żadnym ze znanych języków. I zapytałem też senatora. Dwa dni temu pytaliśmy o to samo, jak zachęcić ludzi do czytania Joyce'a, PJ Murphy'ego z apteki Sweeney i powiedział nam, że Ulyssesa można zacząć czytać od początku, ale od środka, nawet od końca. I za każdym razem będzie to czytanie pełne radości. Tak, jest tam 18 różnych rozdziałów, różnych technik, kolorów, więc jak najbardziej można tak czytać Ulyssesa. Pierwsze rozdziały wydają się najłatwiejsze. Tak, ale to, co interesujące w tym schemacie, to to, że nie mają zorganizowanego szkieletu jeszcze formy. Te pierwsze rozdziały są piękne, ale wydają się wykorzenione w jakiś sposób, oderwane od reszty. Ale oderwane od reszty, ale od tego rozdziału, czyli od rozdziału później 4, mamy rdzeń Ulyssesa, dzieje Leopolda Bluma i nawet jego rozmowa z kotem. Jest to cudowna rozmowa z kotem. Kot mówi najpierw miau, a potem Blum daje mu mleka i kot mówi już inaczej. Mówi briau, czyli mruczy. I litery alfabetu oddają nawet mruczenie kota. I tak, to wszystko jest językiem. I później podziękowaliśmy senatorowi. On również tam podziękował i nawzajem życzyliśmy sobie wesołego Bloomsday.
Jeżeli Państwo chcą posłuchać tego dnia w Radiu Wnet, to oczywiście jest na stronie www.wnet.fm, a studio Dublin dzisiaj na antenie, studio 37 dzisiaj na antenie Radia Wnet o godzinie 19:00, a teraz na zegarze 8:11. Gościem Poranka Wnet jest minister finansów, pan Marian Banaś, twórca Krajowej Administracji Skarbowej i jej szef od 1 marca 2017 roku. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry.
I dziękuję, bo to jest pierwszy wywiad nowego ministra finansów, wywiad udzielony radiu i telewizji, za co bardzo serdecznie dziękuję. To dla Poranka Wnet i dla Radia Wnet wielkie wyróżnienie. I od jakiego pytania zadać? Jak się ma nowy minister finansów? Ile obowiązków ma pan więcej? Co pan zastał i z czym ma pan największe problemy?
No, trzeba jasno sobie powiedzieć, że tutaj w ministerstwie jestem pracownikiem właśnie od samego początku, tak, kiedy powstał rząd Prawa i Sprawiedliwości, więc nie są to sprawy dla mnie obce, dlatego że Krajowa Administracja Skarbowa ściśle współdziała ze wszystkimi pionami w Ministerstwie Finansów, więc tutaj na kierownictwie się spotykamy praktycznie co tydzień, więc te wszystkie problemy, sprawy, zadania są mi w miarę bardzo dobrze znane, więc przejście z funkcji szefa Krajowej Administracji Skarbowej na ministra finansów, no nie jest jakimś zagadnieniem dla mnie obcym, więc jestem przekonany, że tak jak w przypadku Krajowej Administracji Skarbowej, są to wyzwania, którym na pewno podoła.
A szef Krajowej Administracji Państwowej, to jest skarbowej, to jest urzędnik, który ma wgląd w to wszystko, co najważniejsze, czyli w to, w jaki sposób Polacy, przedsiębiorcy i pracownicy płacą podatki, co tak naprawdę się dzieje i na polskich granicach, i w gospodarce polskiej.
Może krótko trzeba przypomnieć w ogóle, czym jest Krajowa Administracja Skarbowa i jakie są jej fundamenty. Otóż była to reforma, jedna z największych rządu Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy, która połączyła trzy niezależne od siebie służbę celną, administrację skarbową i kontrolę skarbową. Działały one niezależnie, niestety nie za bardzo efektywnie. Z tego tytułu właśnie szerzyła się szara strefa. Myśmy jako rząd podjęli decyzję, ja tutaj akurat na bazie doświadczeń w Najwyższej Izbie Kontroli, gdzie przepracowałem prawie 20 lat, no, opracowałem cały system, model przeprowadzenia tej reformy, podjąłem się tego zadania, no i oczywiście przy absolutnej współpracy i poparciu zarówno pani premier Beaty Szydło, jak później premiera Mateusza Morawieckiego, a wcześniej jeszcze ministra Pawła Szłamachy, to zadanie zostało wykonane i od razu były efekty. Musimy sobie przypomnieć, że przez ostatnie 8 lat rządów PO i PSL, no niestety nastąpiła bardzo duża luka podatkowa, szczególnie w VAT-ie. Wyniosła ona prawie 26 do 20, później 4,5%. Przekładając na kwoty, to wyniosło to prawie 262 miliardy, a więc szara strefa panoszyła się bardzo mocno w tamtym okresie i to radykalnie zostało ukrócone właśnie poprzez to, żeśmy podjęli tę reformę i już w 2016 roku, jeszcze jak formalnie nie działa Krajowa Administracja Skarbowa, ale żeśmy ze sobą bardzo współdziałali, częściowo już ta luka została zmniejszona, a w 2017 roku, po niecałym roku naszego działania, z 24 zmniejszyliśmy ją do 14,5. Dzisiaj ona jest na poziomie niecałych 12%. Czyli widać w sposób jasny, że nasze rządy ta reforma sprawiły, iż ta luka podatkowa radykalnie została zmniejszona poprzez właśnie skuteczną walkę z szarą strefą. A to było tylko możliwe poprzez tą właśnie reformę. Czyli z jednej strony sprzyjanie uczciwym przedsiębiorcom, my jesteśmy pomocą dla nich, a z drugiej strony skuteczna walka właśnie z oszustwami, przestępcami, którzy w sposób świadomy robili wszystko, aby nas wszystkich oszukiwać.
Powiedział pan, luka wynosi 12%, tyle jeszcze jest tej szarej strefy? Dlaczego tak dużo?
Niestety, ja muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o Unię Europejską, to w Unii Europejskiej jest ona na poziomie wyższym niż u nas, bo prawie 15,5%. Jest to problem nie tylko nasz, jest to problem całej Unii Europejskiej, ale ja chcę tutaj pokazać, że właśnie w krótkim czasie rząd Prawa i Sprawiedliwości zrobił wszystko, aby w sposób tak skuteczny zmniejszyć to zjawisko. I to się udało. My dodatkowo uzyskaliśmy środki z tego tytułu. Mogę powiedzieć, że w 2017 roku to było prawie 40 miliardów dodatkowych pieniędzy. W 2018 też prawie 30 miliardów. Generalnie ponad 100 miliardów na przestrzeni tych ostatnich 4 lat, w których sprawujemy władzę, uzyskaliśmy dodatkowych pieniędzy. A więc to świadczy o bardzo profesjonalnym i skutecznym działaniu Prawa i Sprawiedliwości.
Ale jeszcze są rezerwy. 12% to nadal jest policzalna suma i to dosyć duża.
No i dlatego tutaj podejmujemy dalsze działania w tym kierunku, aby właśnie tą lukę jeszcze zmniejszyć. Jestem przekonany, że pod nowym kierownictwem właśnie pana Piotra Walczaka, który zastąpił mnie na moim stanowisku jako szefa Krajowej Administracji Skarbowej, ta walka będzie kontynuowana i z szarą strefą, bo to głównie chodzi o szarą strefę, na której korzystają uczciwi przedsiębiorcy. Powiedzmy sobie sobie jasno, nie byłoby rozwoju gospodarczego w takim tempie, jaki mamy, który jest jednym z największych w ogóle w Europie, ale nie tylko w Europie, również w świecie, bo w 2018 to było 5,1 wzrostu w stosunku do PKB, jeśli chodzi o gospodarkę. A Niemcy na przykład mieli 2,4, a zmniejszyły się prognozy do 2. My planujemy w 2019 na poziomie 4% rozwoju gospodarki w stosunku do PKB. Więc to świadczy, jak jesteśmy skuteczni w działaniach i zarówno gospodarczych, jak i w walce z szarą strefą.
Chociaż to nie przeszkadza, żeby na pierwszej stronie Rzeczpospolitej tytuł "Mizerne efekty walki z lewymi fakturami, sprzedawcy fałszywych kosztów wciąż są bezkarni, nadal nie postawiono zarzutów karnych osobom stojących za trwającym od 2010 roku procederem opisanym w marcu przez Rzeczpospolitą. 2,5 tysiąca ogłoszeń oferujących puste faktury zlikwidowała w tym roku administracja skarbowa, czyli to jest jakiś sukces, ale dlaczego te mizerne walki z lewymi fakturami, o co chodzi?
Panie redaktorze, jeśli chcemy sprawiedliwie ocenić nasze działania, to musimy porównać to do skali zjawiska, jakie żeśmy zastali, jaki jest dzisiaj. Więc ja mówię, jeżeli skala zjawiska była na poziomie 26-25%, zmniejszyliśmy ją do praktycznie 11-12%, to świadczy o skuteczności naszym działaniu. Nigdzie żadne państwo na świecie nie było w stanie w tak krótkim czasie zmniejszyć tego zjawiska. Oczywiście są jeszcze pewne tutaj rzeczy do zrobienia i my to po prostu robimy, walczymy z tym skutecznie, no ale nie jest tak, abyśmy w przeciągu tak krótkiego czasu byli w stanie wszystko opanować.
Minister finansów patrzy na całość polityki finansowej państwa, czyli generalnie rzecz biorąc musi zadbać o to, żeby to, co zapisano w ustawie budżetowej, zostało zrealizowane, żeby te wszystkie parametry nie zostały pod względem wydatków przekroczone, jakiego deficytu państwa pan minister na koniec roku się spodziewa?
Jesteśmy rządem odpowiedzialnym, działamy zgodnie z planem, więc ten deficyt jest w granicach właśnie przewidywanych w naszych przepisach ustawy o finansach publicznych, więc na przyszły rok przewidujemy 1,7% tego deficytu, więc kwota to będzie gdzieś 28 miliardów, więc tutaj absolutnie jesteśmy w stanie wykonać wszystkie założenia, które zostały w założeniach opracowane przez nasz rząd.
Bo jest realizacja tak zwanej piątki Kaczyńskiego, czy na jakim jest ona etapie w tej chwili?
No właśnie wtedy, w tej chwili przymierzamy się do opracowania właśnie szczegółowych już rozwiązań. Jesteśmy na bardzo dobrej drodze. W niedługim czasie, w lipcu, przedłożymy szczegółowe dane w tej sprawie, założenia do budżetu. Także na pewno do końca lipca zostanie to przedłożone Radzie Ministrów, a do końca września, tak jak jest to przewidziane w przepisach ustawy o finansach publicznych, przedłożymy to do Sejmu.
I z tym przewidywanym budżetem na rok 2017 1,7%, czy 1,7% to jest ten deficyt, który będzie w roku 2019?
Tak przewidujemy i on zostanie tutaj utrzymany, nie będziemy go, na pewno go nie przekroczymy, wręcz odwrotnie, będziemy się starać, tak jak w przypadku roku 2018, bo przecież wiemy, że on by przewidziany jako wyższy, a potrafiliśmy go zmniejszyć, bo ten deficyt właściwie wyniósł, miał być wyższy, a był mniejszy.
A jeżeli deficyt wynosi około 28 miliardów złotych, to te pieniądze trzeba skądś pożyczyć. Czy my wiemy, od kogo te pieniądze będziemy pożyczać i o ile wzrośnie nasze, znaczy zadłużenie wtedy wzrośnie o 28 miliardów, więc nie trzeba pytać, o ile wzrośnie, bo wzrośnie o 28 miliardów.
To znaczy stale działamy w tym kierunku, aby rzeczywiście utrzymać się w tych regułach, nie tylko naszych, ale które są przewidziane w regułach Unii Europejskiej, więc tutaj nie ma żadnego niebezpieczeństwa, abyśmy je złamali. Jesteśmy tutaj absolutnie odpowiedzialnym rządem, więc na pewno te wszystkie reguły zostaną zachowane i będziemy je przestrzegać.
Jest coś takiego, co to jest Poltax Plus?
To jest rzeczywiście rewolucyjna sprawa, narzędzie, które w sposób zasadniczy przyczyni się do poprawy sytuacji właśnie obsługi podatników, ponieważ dzisiaj mamy 400 urzędów skarbowych i każdy urząd skarbowy ma własny system informatyczny. Do końca właściwie czerwca i w lipcu będziemy mieć scentralizowany system, gdzie będzie w jednej bazie wszystkie, gdzie w jednej bazie będziemy mieć wszystkie dane ze wszystkich urzędów. Także to automatycznie przyspieszy załatwianie wszystkich spraw podatkowych, które dzisiaj się odbywają i są załatwiane w urzędach skarbowych. To skróci czas, jak też ułatwi pracę samych naszych urzędników. To naprawdę jest milowy krok właśnie w rozwiązaniu takich spraw informatycznych, które nam bezwzględnie pomogą.
I ten system jest już gotowy?
Ten system praktycznie trwa w tej chwili migracja danych z urzędów skarbowych do centrali. To będzie centralny system, który będzie generował wszystkie dane i właściwie z każdego urzędu skarbowego będziemy mogli załatwić swoje sprawy dotyczące właśnie spraw podatkowych.
Znaczy, to akurat pewno nie zwiększy tej całej biurokratycznej pracy, przed którą stoi każde polskie przedsiębiorstwo, ale czy o tym pan minister też myśli, czy rząd Mateusza Morawieckiego myśli o tym, żeby w Polsce ten biznes prowadziło się łatwiej, żeby to nie była cały czas kwestia wypełniania rozmaitych dokumentów, podliczania. Przedsiębiorcy się skarżą, że to nie dość, że zabiera czas przedsiębiorcy, to jeszcze dodatkowe koszty powoduje w postaci, nie wiem, nowych księgowych, nowych rachunków, nowych rozporządzeń, wypełniania tych nowych rozporządzeń.
Oczywiście w tej chwili żeśmy zrobili kolejny krok do przodu, mianowicie już Rada Ministra przyjęła pewne projekty dotyczące właśnie uproszczenia tych biurokratycznych spraw, bo połączyliśmy właśnie deklarację i JPK w jeden dokument. To też będzie wielkie ułatwienie dla przedsiębiorców, jak również też zrobiliśmy tak zwaną małą uszczelkę, która powoduje, ale to już idzie w kierunku właśnie kolejnego uszczelnienia systemu podatkowego, polegająca na tym, że właśnie będziemy mogli tutaj przy tym rozwiązaniu znowu właśnie iść do przodu i korzystać z kolejnych udogodnień dla systemu podatkowego.
Wracając do systemu Poltax Plus, skoro będzie system centralny, to znaczy, że każdy urząd skarbowy będzie mógł obsłużyć każdego podatnika, czy tak dobrze nie będzie?
Nie, oczywiście. To spowoduje, że właściwie z każdego urzędu skarbowego będziemy mogli załatwić sprawę, obojętnie gdzie mamy zarejestrowaną naszą działalność. Dlatego, że tak jak powiedziałem, ta migracja spowoduje, że będziemy mieli w jednym miejscu wszystkie dane, które nam ułatwią obsługę danego podatnika.
To, panie ministrze, spróbujmy podsumować. Do końca kadencji, może nie rządu Mateusza Morawieckiego, ale do wyborów pozostało jeszcze kilka miesięcy. Jakie są główne zadania, przed którymi pan minister teraz stoi? Co pan musi przez te kilka miesięcy zrobić?
To przede wszystkim musimy przygotować właśnie założenia budżetowe i budżet skonstruować. To jest jakby naczelne zadanie, które stoi przed ministrem finansów i to robimy i tak jak powiedziałem do końca właściwie lipca przedstawimy na Radzie Ministrów gotowe założenia i cały budżet, który następnie zostanie skierowany do Sejmu najpóźniej do końca września. No i oczywiście działamy dalej też w kierunku dalszego uszczelniania systemu podatkowego, dalszych ułatwień dla podatników, ponieważ jednym z głównych założeń oprócz właśnie stabilności finansów publicznych jest również wychodzenie naprzeciw przedsiębiorcom, aby stwarzać dla nich warunki, aby mogli się lepiej rozwijać, czuli się bezpieczniej, nie wyjeżdżali za granicę. I jednym z takich właśnie rozwiązań będzie tak zwane 5.0, czyli propozycja dla młodych, którzy nie ukończyli jeszcze 26 lat życia. Chcemy ich zwolnić z podatków właśnie do tego okresu. To spowoduje, że na pewno będą się mogli lepiej odnaleźć na rynku, zakładać ewentualnie działalność albo też tutaj wejść jakby lepiej na rynek. No i oczywiście jest to też jeden z elementów zachęcania tych ludzi, aby nie wyjeżdżali za granicę, ale wiązali swoją przyszłość z naszym krajem.
Zobaczymy, czy będzie to skuteczny sposób. To jeszcze raz powiedzmy, czy w przyszłym roku pan minister przewiduje wzrost gospodarczy, a jeżeli tak, to jaki?
Jeśli chodzi o przyszły rok, to tutaj mamy już opracowane założenia. Są, w tym roku mamy założenie na wzrostu na poziomie 4% PKB, w przyszłym roku 4,7%. Ja tylko chcę podkreślić, że jeśli chodzi o kraje Unii Europejskiej, to one właśnie mają coraz niestety gorszą sytuację. Niemcy na przykład mieli wzrost 2,4, będzie to wzrost poniżej 2%, a w naszym przypadku to jest 4, a w przyszłym roku 3,7.
Czyli dalej 3 czy 4,7?
W tym roku 4, a w przyszłym 3,7. Czyli dalej przewidujemy stosunkowo wysoki wzrost w stosunku do krajów Unii Europejskiej. To świadczy o tym, jak w sposób sprawny rozwijamy gospodarkę i jak sobie z tymi wszystkimi zagadnieniami radzimy, działając na rzecz właśnie przede wszystkim uczciwych przedsiębiorców i naszych podatników.
A jak wygląda dzień ministra finansów?
No, gdzie wygląda tak każdego ministra, który jest odpowiedzialny za budżet i za finanse państwa. Od rana do wieczora są po prostu spotkania, prace, także, że niestety no, jest to olbrzymi wysiłek i olbrzymie zaangażowanie. Ale to jest wyzwanie, na które się zgodziłem, które przyjąłem, no i chcę doprowadzić do sytuacji takiej, abyśmy rzeczywiście mieli jak najlepiej ułożony budżet na przyszły rok.
To jeszcze jedno i ostatnie pytanie, bo minister finansów musi trzymać rękę na pulsie. Jak wygląda ściągalność podatku na dzień dzisiejszy?
Na dzień dzisiejszy ta ściągalność jest całkiem dobra. Powiem tak, no, jestem optymistycznie nastawiony co do dalszej przyszłości, jeśli chodzi o ściągalność, bo podliczając te 5 miesięcy od początku roku do teraz, to w przypadku CIT-u mamy wzrost prawie o 18,8%, w VAT-ie 3,3%, również w PIT-ie prawie 7%, generalnie to jest powyżej 6%, a więc w stosunku do roku poprzedniego. Pomimo właśnie takiego skoku olbrzymiego, który żeśmy zrobili w 2017-18 roku, to dalej widzimy, że ta reforma, którą żeśmy przeprowadzili, jeśli chodzi o Krajową Administrację Skarbową, przynosi kolejne korzyści i świadczy o dobrym kierunku.
A kiedy wejdzie ten podatek od sklepów wielkopowierzchniowych?
Ten podatek właściwie został już, to znaczy powiedzmy sobie w ten sposób. Otóż ten podatek jest przewidziany w naszych planach budżetowych, ponieważ wygraliśmy proces, jak pan redaktor wie, w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej i w tej chwili analizujemy, jak do sprawy podejść. Myślę, że w niedługim czasie ta sprawa zostanie również rozwiązana, czy już zostanie pobierane, czy to jest kwestia w najbliższych miesięcy.
Jeszcze jedno, rząd wypowiedział właśnie wojnę nieuczciwym firmom pożyczkowym. Ta wojna na czym polega?
No przede wszystkim na ochronie ludzi, którzy stali się ofiarami też nieuczciwego biznesu. Kończymy z tymi astronomicznymi odsetkami, zabieraniem mieszkań, domów ludziom, bo tak niestety się działo przez ostatnie lata, więc to jest olbrzymi krok w kierunku ochrony naszych obywateli przed nieuczciwością, jaka panowała w tym obszarze.
Panie ministrze, bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Pierwszy radiowy wywiad ministra finansów Mariana Banasia, twórcy Krajowej Administracji Skarbowej, ale też działacza opozycji, który był taki moment w 81-83, kiedy trafił pan za działalność opozycyjną do więzienia. Tak było?
Tak było, dziękuję bardzo.
Na szczęście teraz za działalność polityczną do więzień się nie trafia. Na zegarze jest godzina 8.39. 8.39. Co możemy zrobić?